Chwała Jezusowi. Witajcie kochani bracia i siostry w ten środowy wieczór, w którym się możemy tu gromadzić. Dzięki Bożej łasce, o której śpiewaliśmy przed chwilą, dzięki temu, że Bóg jest wielki i dzięki temu, że jest dobry. I wiecie, dzisiaj chciałbym z wami się podzielić tym, co ostatnio gdzieś tam czytałem sobie w Biblii. Tak naprawdę jest to osoba, która mnie w pewien sposób zainspirowała do tego, żebym podzielił się tym słowem i nadała te myśli, które gdzieś tam przyszły do mojej głowy, które sobie wszystkie spisałem i właśnie z którymi się będę chciał z wami dzisiaj dzielić. Ale też cieszę się z tego, że przez ostatnie kilka nabożeństw, te dwa środowe, które były też to niedzielne, które było w pewnym stopniu koresponduje gdzieś z tym, w pewnych aspektach, z którymi się chciałbym dzisiaj podzielić z wami. A głównie przewijało się tam dużo słowa służba, powołania, pracy też o wolności, bo w służbie też należy mieć wolność. I moja uwaga skupiła się na człowieku, który żył w okresie pomiędzy 1200 a 1020 rokiem przed Chrystusem, jak ktoś woli przed naszą erą, około tego roku, więc jakieś nieco ponad 3000 lat temu. I czas mogłoby się wydawać, że to jest odległy, ale z drugiej strony czasami, kiedy czytam sobie wydarzenia starotestamentowe, to przenoszę się tak w cudzysłowie faktycznie w ten czas odległy, nawet bardzo odległy, można by powiedzieć, z perspektywy tej epoki, która panowała, tych zwyczajów i kultury. Ale tak naprawdę, jeżeli by się zastanowić dobrze, to okazuje się, że ten czas nie jest aż tak bardzo odległy, bo nie jest też tak odległy, bo tak samo jak wtedy dotyczy nas też dziś. W pewnych wydarzeniach, pewnych analogicznych rzeczach, które doświadczamy też dzisiaj, my jako chrześcijanie. Kiedy czytałem historię tego człowieka, zatrzymałem się na tym, jak został on powołany do wykonania zadania, do wykonania pracy, do służby. Dlatego też mówię o tym na wstępie, bo chciałbym taki zarys historyczny przedstawić, żebyśmy wiedzieli, gdzie się mniej więcej znajdujemy, w jakim okresie, w jakim czasie. Ale też moje główne myśli będą skupione na tym, jak wygląda też nasza służba dziś, jak wygląda to powołanie. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy są jakieś przeszkody. I zastanawiałem się właśnie i też tak jakby chciałem się utożsamić z tym, gdzieś tam w moich myślach przenosząc się w czasie do tamtych wydarzeń, i wyobrażając sobie ten moment i ten czas i to miejsce, w którym się to wszystko działo. I mam tutaj na myśli czas sędziów, który jest czasem pomiędzy śmiercią Jozuego a ustanowieniem monarchii, czyli jest to czas przed królem Saulem. I czas to był taki, że nie było króla w Izraelu i możemy czytać to w dwóch fragmentach, co się wtedy działo, w takich krótkich fragmentach. Jest to Księga Sędziów 17 rozdział, 6 werset. I zaraz po nim przeczytam w 21 rozdziale, 25 werset. W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. I ten drugi mówi tak. W tych dniach nie było jeszcze króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. I wiecie, czytałem sobie ten fragment, te dwa wersety już wielokrotnie i można powiedzieć, że dla mnie one były takie same. Nawet się zastanawiałem, czemu jest to samo kiedyś tam, ale kiedy jakiś czas temu czytałem znowu te dwa fragmenty, to zastanawiały mnie dwa słowa. To słowo w pierwszym fragmencie słuszne i w tym drugim prawe, to co jest na końcu. I tak pomyślałem, czy to jest to samo. I powiem tak, że słowo słuszne odnosi się do czegoś, co jest zgodne z zasadami moralności, sprawiedliwości lub rozsądku, czyli jest uzasadnione i prawidłowe. Natomiast słowo prawe oznacza coś, co jest wolne od zła, grzechu lub winy, a także coś, co jest zgodne z prawem, czyli dopuszczalne i zgodne z normami prawnymi. Więc można tu powiedzieć, że są pewne różnice i to słowo słuszne mówi nam, bardziej by się skłaniało ku moralności, ale też rozsądku, a słowo prawe bardziej skłaniałoby się do pewnych norm prawnych, które w tamtym czasie były. Tak czy inaczej, ludzie się bardzo różnili. Można powiedzieć, że w zasadzie każdy robił to, co się mu podoba, z pewnymi niewielkimi różnicami. może już wiecie, o kim chcę mówić, a czy właściwie kto mnie zainspirował do tego, ale człowiek, który zwrócił moją uwagę, nazywał się Gedeon. Żył on w czasie, kiedy właśnie Izraelici nie postępowali dobrze w oczach Pana i dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. Jest to dzisiejszy północno-zachodni obszar Arabii Saudyjskiej. I możemy czytać w Księdze Sędziów w 6 rozdziale wersety od 1 do 2. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana. Dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nim zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. I tak pomyślałem sobie, że konsekwencja tego nieposłuszeństwa była w tym, że oni musieli sobie zadać duży trud po to, żeby uciekać. Nie dość, że musieli uciekać, to musieli sobie zbudować jaskinie, schronienia, co było na pewno dużym wysiłkiem. I to była konsekwencja właśnie nieposłuszeństwa. Izraelici ewidentnie bali się Midianitów i dlatego szukali schronienia na własną rękę. I tam, gdzie teoretycznie było im ich właśnie trudniej znaleźć czy złapać. Chowali się przed Midianitami, bo mogli, przynajmniej na jakiś czas, ale nie przed Bogiem, który sam wydał ich w ręce Midianu. I zastanawiające jest trochę to, że tak naprawdę nie rozumieli tego, co nakazywał im Bóg, aby żyło się im dobrze. Można powiedzieć, że czasami robili sobie podwórkę sami. I często płacili za to najwyższą cenę. Ile dziś nie rozumiemy rzeczy, które mówi do nas Bóg? Ile razy my sami robimy sobie podgórkę? I czasami, kiedy idziemy naszą drogą i jakaś góra przed nami wyrasta, to ile my z tego sobie do tej górki dołożymy? Kiedy Izraelici zauważyli, co się tak naprawdę dzieje i jak bardzo zubożał przez to ich kraj, to wtedy zaczęli wołać o pomoc do Boga. I tutaj też mi się przypomina takie powiedzenie, które gdzieś tam się słyszy czasami, jak trwoga to do Boga. Bóg im przypomniał o tym, że wyprowadził ich z Izraela, wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z niewoli, w jakiej byli, i nakazał im nie czcić różnego rodzaju bóstw. I w tym właśnie Izraelici byli nieposłuszni. I Bóg im o tym przypomniał. I chciałbym teraz przeczytać taki dłuższy fragment Słowa Bożego, który mówi o tym właśnie, jak zostaje powołany Gedeon. Jest to Księga Sędziów, 6 rozdział, 11-16. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze, pod dębem Joasza Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszenie, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wtedy pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż się nie posyłam? Lecz Gedeon zapytał, za przeproszenie, mój panie, czy mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój lud jest najbiedniejszy wśród manassesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. Jak mogliśmy tutaj wyczytać, Gedeon żył w rodzinie manassesytów i był najmłodszy w domu swego ojca, Joasza. Zajmował się obowiązkami, które zapewne mu nakazano czynić. I nagle przybył anioł Pana i poinformował go, że jest dzielnym wojownikiem, ale zanim to powiedział, to padły słowa, Pan z tobą. Myślę, że Gedeon musiał być mocno zaskoczony, może nawet spanikowany albo podenerwowany, bo robił sobie zupełnie coś innego i nagle coś takiego się wydarzyło. Że te pierwsze słowa tak w ogóle do niego nie dotarły, że Gedeon zwrócił się ze słowami Jeśli Pan z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? I można by to sparafrazować, że jeśli Pan z nami, to dlaczego przeciwko nam? Z taką pewną pretensją. Gedeon w pierwszym momencie, myślę, nie rozumiał tego, że Bóg powołuje go do wybawienia spod władzy Midianu, do tak wielkiego zadania, że powołuje właśnie jego, może kogoś małego czy słabego, do tego wielkiego zadania, do wykonania zadania z punktu widzenia i myślenia, myślę, nie do zrealizowania dla niego na tamten czas, w tym momencie. Gedeon w swoim zdziwieniu i niedowierzaniu postanowił szukać takiego potwierdzenia, swego rodzaju wystawienia Boga na próbę, można powiedzieć. I mówiąc o znakach, jakie oczekiwał od Boga, aby się upewnić, że to rzeczywiście Bóg powołuje go do tego zadania, do tak wielkiego zadania. Zrobił to kilkukrotnie i w dalszym czasie, kiedy nadal szukał potwierdzeń, zapowiedzi Boga, złożył runo dwukrotnie przed Panem, który przystał na jego prośby, tak jak chciał tego Gedeon. I chciałbym teraz odnieść się do tego i przeczytać dwa fragmenty, jeden krótszy, drugi troszkę dłuższy. Obydwa są z Księgi Sędziów w 6 rozdziale, pierwsze 17-18. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do Ciebie i położę przed Tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. I drugi fragment z Księgi Sędziów. Gedeon zaś zwrócił się do Boga. Jeśli naprawdę, jak zapowiedziałeś, chcesz wybawić przeze mnie Izraela, to pozwól, że rozłożę na klepisku runo wełny. Jeśli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, wtedy będę pewny, że jak zapowiedziałeś, chcesz przeze mnie wybawić Izraela. Jak prosił, tak się stało. Gdy wstał na zajutrz i ścisnął runo, wycisnął z runa rosę, pełny kubek wody. Jednak Gedeon znów zwrócił się do Boga. Proszę, nie rozgniewaj się na mnie za to, że jeszcze raz przemówię. Niech to wypróbuje na runie jeszcze raz. Proszę, niech tym razem suche runo będzie, a na ziemi wokół niech zalega rosa. I Bóg uczynił w taki sposób tej nocy. Suche zostało tylko runo. Na ziemi wokół sieliła się rosa. I chciałem wrócić do tego fragmentu, do tego momentu właśnie, kiedy przychodzi anioł do Gedeona i mówi: Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I później po krótkiej dyskusji padło ponownie: ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. I tak w zasadzie można by się zastanowić nad tym, że Gedeon w tym wszystkim, no oczywiście pewnie nie usłyszał dokładnie tych słów, ale tutaj już na początku padły te słowa, że Bóg zapewnia go o tym, że będzie z nim, że Bóg powołuje go do tego zadania, ale to będzie zadanie wykonalne, bo Bóg będzie z nim, bo tak powiedział, a Bóg dotrzymuje słowa, bo jest wierny. I znamy dalsze losy Gedeona i jeżeli nie, to też zachęcam do przeczytania z Księgi Sędziów od 6 rozdziału. Pobił on w efekcie Midianitów i panował pokój przez 40 lat i nie chcę wchodzić w historię całą Gedeona. Ale chciałbym się zastanowić nad tym, jak wygląda dzisiejsze powołanie też dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Bo sam nad tym myślałem, kiedy czytałem tą historię i próbowałem się w jakiś sposób do niej porównać. Co bym zrobił? Jak bym zareagował na takie słowa? Czy bym był przerażony? Czy może bym uciekł? Czy może bym czekał na przykład, aby przyjdzie, kiedy przyjdzie anioł i powie mi, co ma do mnie od Pana? Mógłbym się na przykład nie doczekać, no bo co jeżeli Pan Bóg kieruje do Ciebie słowo poprzez Biblię, poprzez fragmenty, poprzez wersety, poprzez ludzi, których stawia na Twojej drodze? Kiedy się nawracasz i podejmujesz decyzję z wiarą, z nadzieją na coś lepszego, na coś niesamowitego, może na coś spektakularnego, to wiem, że te rzeczy zaczynają się dziać. Że zaczyna się dziać coś nowego i musisz mieć cierpliwości dużo w tym, bo te rzeczy nie dzieją się tak od razu. Bo potrzeba czasu, żeby zobaczyć pewną całość tego, co zadziało się w Twoim życiu, bo potrzeba czasu, kiedy ktoś stanie może właśnie na twojej drodze i powie ci o czymś, co spowoduje, że na przykład twoje problemy zostaną rozwiązane albo cię pokieruje w jakimś kierunku lub może wejdziesz w jakąś służbę. Bóg wybiera zwyczajnych ludzi i to jest właśnie tytułem dzisiejszej mojej usługi, którą chcę się podzielić i się dzielę. Bóg wybiera zwyczajnych ludzi, dlatego że nie wybiera bohaterów. Bóg wybiera i uzdalnia tych, których wybrał, bo nie wybiera uzdolnionych. I Bóg wybiera i daje powołanie, ale to powołanie jest dla każdego takie samo. Nie może każdy robić tego samego, bo jest tak wiele przestrzeni na działanie Kościoła w różnych dziedzinach, obszarach. Pytanie jest takie, czy jako nowonarodzony człowiek, czy też jako człowiek, który jest długo z Panem, ale nie znalazł swojego miejsca w służbie oprócz krzesła, na którym siedzi, znalazł swoje powołanie. Czy może jest trochę tak jak z Gedeonem, którego Bóg powołał do konkretnego zadania, ale to możemy postawić trzy kropki i pytajnik. No właśnie, czy tutaj nie ma czegoś takiego jak nasze ale? Czy nie zaczynamy stawiać warunków? Czy nie zaczynamy w jakiś sposób się wzbraniać przed tym, co mamy, co może Bóg chciał, abyśmy uczynili? Wiecie, kiedy przyszedłem do tego zboru po raz pierwszy z moją żoną, było to 6 lat temu, to bardzo szybko, bo już po kilku miesiącach wiedziałem o tym i chciałem przyjąć chrzest i zrobiliśmy to z żoną, ten pierwszy krok wiary. I pamiętam, że to był dzień taki dla mnie bardzo ważny. Bo moim pragnieniem było właśnie iść za Jezusem i pomimo czasami różnych przeciwności, które były i które są. I rozpocząłem tą drogę, na której tak naprawdę zacząłem zauważać inne zasady. Takie zasady, można by powiedzieć, dzisiaj nie z tego świata. Takie Boże zasady. I do dzisiaj wszystkich nie rozumiem i pewnie nie zrozumie, ale chcę w jakiś sposób ich chociaż trochę rozumieć. Zasady, których nie rozumiałem, ale właśnie chciałem poznawać je i chcę je poznawać też dziś. I zacząłem obserwować, co się dzieje w kościele, nabożeństwa, spotkania, świadectwa, modlitwy, uwielbienie i całą masę służb, o których w ogóle nie miałem pojęcia. I wiele razy, kiedy uczestniczyłem w nabożeństwach, to zastanawiałem się, czy będę w jakiejś służbie, bo skoro tu jestem, no to jestem po coś. Ale tutaj się odezwało moje ale. Takie można powiedzieć, zaczęły się włączać moje takie wewnętrzne hamulce. Bardzo mocno się zaciągały, można by powiedzieć, i mówiąc do mnie, że ta czy inna służba to nie jest w ogóle dla mnie. Bo nie wyobrażam sobie na przykład, i taki przykład, który mi przyszedł do głowy, no to jest, kiedy trzymam mikrofon i coś mówię do ludzi, do dużej ilości ludzi. I mogłem powiedzieć, że to nie jest moja bajka, bo zawsze miałem tak naprawdę kłopot z tym, żeby mówić do dużej ilości ludzi. Tak naprawdę mikrofon trzymać mogę, ale mówić to już gorzej. Ale Bóg ma swoje plany dla każdego i Bóg wybiera zwyczajnych ludzi, ciebie i mnie. I kiedy znalazłem się w tej czy innej służbie, minęło właśnie wiele kazań, świadectw, które słyszałem. Spotkałem też wielu braci i siostry, z których mogłem czerpać. I to wszystko powodowało właśnie, że te moje wewnętrzne hamulce zaczęły puszczać. I zaczęło się dziać tak, bo przecież Bóg powołuje nas nie tylko do wolności, ale też do służby. Do służby danej każdemu w swoim czasie. Do służby, która powoduje rozwój Kościoła, rozwój twój, rozwój mój, która powoduje rozwój zboru, która generuje wzajemną pomoc i miłość na chwałę Pana. bo Bóg obdarzył każdego z nas tak wielką łaską. I w liście do Efezjan w 4 rozdziale 7-11 możemy przeczytać takie słowa. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że wcześniej zstąpił do niższych sfer ziemi. Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Bóg wybiera zwyczajnych ludzi. Czujesz się nadal zwyczajny? Myślę, że skoro tu jesteś, to Bóg nie chce, abyś był tylko zwyczajny. Bóg chce, abyś był użyteczny. Kiedyś był on dla ciebie nieprzydatny, teraz jednak jest użyteczny. To jest słowo z listu do Filemona. Jest tu mowa o Onezymosie. Kiedyś był nieprzydatny, ale teraz jest już użyteczny. Nie odrzucił tego. Stał się człowiekiem użytecznym. Powołanie, uzdolnienie, praktyczne zastosowanie. Można by powiedzieć, że te trzy powodują, że zwyczajni ludzie przestają nimi być. I nie dlatego, że w cudowny sposób stają się nadzwyczajni, to nic z tych rzeczy, ale dlatego, że zaczynają przynosić owoc. Dlatego, że możesz mieć wpływ na swoje otoczenie, możesz mieć wpływ na to, na innych, na kogoś. Możesz mieć wpływ gdziekolwiek jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, czy jesteś na ulicy. Możesz mieć na to wpływ, przynosząc owoc. Dlatego właśnie może być użyteczny. Przyjmujmy to, co Bóg ma dla nas i nie odrzucajmy tego. Nie mów, bracie czy siostro, że nie nadajesz się do tego czy do tamtego, bo nigdy tego nie robiłeś, bo sobie nie poradzisz, bo to jest ponad twoje siły. Skąd wiesz, że to jest ponad twoje siły? Czy Bóg powiedział, że doświadczy cię ponad twoje siły? Jakie masz poczucie własnej wartości? Na jakim poziomie jest poczucie twojej własnej wartości? Myślę, że na pewno ta wartość nie powinna być za wysoka, ale też nie powinna być za niska. I powinien być taki pewien rodzaj balansu pomiędzy tą taką górną granicą, a tą dolną granicą. Bo kiedy masz niskie poczucie wartości, które sięga gdzieś bardzo nisko, to dlaczego? Przecież jesteś wartościowy w oczach Boga. Przecież tu jesteś. A kiedy twoje poczucie wartości sięga niemal chmur, można tak powiedzieć w cudzysłowie, to zaczynasz dotykać pychy, która nie zaprowadzi cię do niczego innego, jak tylko do upadku. Zresztą możemy to przeczytać w przypowieściach Salomona, że pycha chodzi przed upadkiem. Możemy tam jeszcze doczytać, że wyniosłeś ducha przed potknięciem. I możemy się zastanowić, co jest pierwsze, gdzie możemy, czy tak teoretycznie, czy logicznie myśląc, no przed upadkiem się człowiek musi potknąć, żeby upaść, ale niekoniecznie. Możesz od razu upaść. Myślę, że takim dobrym odnośnikiem, aby utrzymać ten balans, jest Słowo Boże. Chyba najlepszym odnośnikiem, które mówi nam tak naprawdę, kim powinniśmy być, aby nie pójść drogą, która nas przytłacza, bo coś muszę, bo coś ktoś ode mnie chce, bo jestem niezadowolony, bo się nie nadaje do czegoś. To jest ta dolna granica, można by powiedzieć. Ale też nie pójść tą drogą, gdzie myślisz, że potrafisz wszystko i do wszystkiego się nadajesz. Tak krótko mówiąc, to jest ta górna granica. Bo każdy się nadaje do czegoś, ale na pewno nie do wszystkiego. I tak wracając jeszcze do Gedeona i pomijając jego potrzebę potwierdzenia przez Boga, że ta służba jest w ogóle niewykonalna dla niego, to właśnie jego zwyczajnie została wykorzystana do czegoś dobrego, do czegoś wielkiego, do tego dużego zadania, które stało przed nim, które na początku, kiedy Pan powiedział do niego, Pan z Tobą, to on o tym jeszcze nie wiedział. To właśnie za sprawą powołania przez Boga, zwykłego, zwyczajnego człowieka, jego uzdolnienia i praktycznego zastosowania mógł mieć wpływ na wydarzenia, które właśnie możemy czytać w 6 rozdziale Księgi Sędziów. Bóg go użył. Jego użył. Był, jak czytamy, najmłodszy, a jego ród był najbiedniejszy i Bóg użył właśnie jego. Poddaj się temu, co Bóg ma dla ciebie. Może dziś jesteś w miejscu, gdzie nie wiesz, czy jesteś pewny tego, aby wykonać właściwie tak naprawdę kolejny krok, aby wykonać kolejny krok wiary. Módl się o to, miej osobisty czas z Panem, powierz Mu swoje obawy, jeżeli je masz. Bóg jest dobry, nie bój się. Każdy w oczach Pana jest równy, nie ma podziału na lepszych i gorszych. I każdy też otrzymał dar łaski. I nie bójmy się go przyjąć, bo to jest ogromny przywilej być uczestnikami tego, co zapoczątkował Jezus, budując Kościół, którym jesteśmy. Dał nam wiele narzędzi i wskazówek, jak nim być, a przede wszystkim dał nam Ducha Świętego, który nam o wszystkim ma przypominać. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, wersety od 5 do 8, możemy przeczytać takie słowa. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania, po to by pouczać, czy to zachęcania, po to by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Dary Bożej łaski. Historia Gedeona też dała mi do myślenia w kontekście tego właśnie, jak Bóg powołuje człowieka do konkretnego zadania, do konkretnej służby, do konkretnej pracy, bo służba to jest praca. Do służby, gdzie możesz czasami nawet pomyśleć, że na tym polu to nic nie zdziałasz. Możesz mieć takie myśli. Bóg wie lepiej, czy zdziałasz, czy nie, bo inaczej by ciebie nie użył. Trzeba wiary i zaufania, trzeba modlitwy i rozmowy z Bogiem, który, kiedy ciebie powoła, to da ci w tym pokój. Taki Boży pokój, prowadzenie. Tylko trzeba dać się temu poddać. Boże powołanie nie spowoduje, że może chciałbyś pobiec w innym kierunku, uciekając od czegoś. Znamy to? Znamy to. I Boże powołanie spowoduje, że podołasz temu zadaniu, bo Bóg będzie z tobą. Bo to Bóg będzie czuwał nad całością od początku do końca. Bo to Bóg ciebie powołał i uzdolni do praktycznego wykonania właśnie zadania. Nawet jeśli chcesz uciekać w przeciwnym kierunku. Chciałbym jeszcze przytoczyć takich kilka krótkich starotestamentowych postaci, które były powołane też do konkretnych zadań. I były to też osoby, które, można powiedzieć, swego rodzaju się opierały tym zadaniom. Które się opierały, bo szukały, można powiedzieć, jakiegoś tam swojego usprawiedliwienia w własnej słabości, poprzez własną słabość, do wykonania tego, że może to nie oni, że może trudno powiedzieć, co oni myśleli sobie na przykład, ale starali się jakoś usprawiedliwić. Tak, kiedy Pan Bóg dał im zadanie, to dziś szukali w sobie właśnie tych słabości, które myślę, że każdy z nas też ma, ja też. ale Bóg szuka takich ludzi i ich uznania. I powoduje, że są silni, że to zadanie, które z ich punktu widzenia na ten czas, na moment, czy to twój, czy mój, wydaje się nieosiągalne, ale kiedy Bóg cię do tego powołuje, to to będzie osiągalne. I na pewno jest to Gedeon wspomniany, gdzie mówił, że moja rodzina jest najbiedniejsza w Manasesie, a ja najmłodszy w domu mego ojca. Ale też myślę, Mojżesz był taką osobą. Kimże ja jestem, aby iść do Faraona? Twierdził, że nie potrafi dobrze mówić. Jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I też się wzbraniał przed tym jakby. Tym się chciał jakby usprawiedliwić, można by powiedzieć w pewnym sensie. Ale Pan Bóg go uzdolnił do tego, do wykonania tego zadania. Wiemy dobrze, jak się zakończyło to wszystko. Bo to była wola Boża, bo to był Boży plan, bo to było coś, co się musiało wykonać, aby się mogły dalsze rzeczy wypełniać. Jeremiasz. Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Młody Jeremiasz zostaje powołany na proroka i wcale mu się to nie podobało, można powiedzieć. Był prześladowany, nieraz był w więzieniu. Też trzeba pamiętać, że wtedy był dość burzliwy okres w historii Judy. Wtedy Izrael nie był, można powiedzieć, całością, bo Juda była w południowej części Izraela, gdzie stolicą była Jerozolima. A w północnej części był Izrael, gdzie stolicą był pierwszy Sychem, a później Samaria. I były duże tarcia polityczne. Był Egipt, była Syria, ale był Babilon. I dla Jeremiasza przemawianie w imieniu Boga do ludu było trudnym zadaniem. Ale wykonalne, bo Bóg go uczynił silnym. W jego słabości Bóg uczynił go silnym. Zadanie mogło się wykonać. Kolejną taką osobą jest Saul. Kiedy Samuel go namaścił, Saul odpowiedział, że pochodzi z najmniejszego pokolenia Beniamina i z najmłodszego rodu. Ukrył się nawet w bagażach, gdy przyszło do publicznego ogłoszenia go królem. I jeszcze jedną osobę sobie zostawiłem, można powiedzieć, na koniec z tych wszystkich osób. To jest Jonasz. Jonasz jest tutaj, mogę powiedzieć, tak dość specyficznie i spektakularnie to zrobił, bo tym się też trochę wyróżniał pośród tych innych osób, które były powoływane. Bo no, odrzucił misję Boga, no i tak naprawdę zamiast pójść do Niniwy, to poszedł zupełnie w innym kierunku. I kiedy po raz pierwszy raz czytałem w ogóle kiedyś tą historię, no to nawet się mi wydała troszkę zabawna, no bo tak sobie to wyobraziłem, że ktoś przychodzi, no i wiecie, no na przykład otrzymujesz jakieś zadanie, nie wiem, będąc w Warszawie i masz pojechać do Gdańska, przekazać ważne wieści komuś, kto jest na wysokim stanowisku, kto ma jakąś tam władzę i może zrobić z tobą, może cię wyrzucić na przykład lub coś innego. No i postanawiasz pojechać, ale z Zakopanego. To jest ta różnica. Ale wiecie, tutaj Jonasz jest, tutaj właściwie Jonasz, tutaj tak naprawdę Pan Jezus odniósł się do znaku Jonasza. Jonasz w pierwszym momencie, kiedy dostał to zadanie, no to było dla niego pewnie też wydawało się niewykonalne, ciężkie. Wolał uciec, wolał, nie wiem, przeszedł to, co przeszedł, prawda? Ale to też się musiało zadziać, też się musiało to wykonać, bo Jezus odniósł się do znaku Jonasza. I kiedy przebywał Jonasz przebywał 3 dni we wnętrzu ryby. Pan Jezus przebywał 3 dni w grobie. I wszystko wypełniło się, jeżeli chodzi o Jonasza, i wszystko się wykonało, kiedy Jezus był na krzyżu. Każda wymieniona właśnie przed chwilą postać wykonała to swoje zadanie, które miała powierzone. W taki czy inny sposób. Z przeciwnościami, które zaistniały, które były w ich słabościach. Ale cel ostatecznie został osiągnięty. bo taka była wola Boża, bo taki właśnie był Boży plan. Myśląc o tym wszystkim i mając na uwadze te wszystkie powołania do służby i też do wykonania właśnie pewnej pracy, no bo tak jak już wcześniej powiedziałem, służba to jest praca, do wysiłku, który trzeba włożyć w to wszystko, do czegoś dla ciebie może niespodziewanego. Może zastanawiasz się i kalkulujesz przez długi czas, czy może wejść w tą służbę, czy nie wejść, czy to jest to, czy jeszcze poczekam. Może mówisz, że masz czas. Tylko musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I tą rzeczą jest pewne zdanie, które kiedyś usłyszałem tutaj w tym zborze właśnie z tego miejsca, być może 2 lata temu. I wtedy słowem dzielił się nasz pastor Mirek. I padło tam jedno zdanie, które sobie bardzo mocno zapamiętałem i wryło się mi w pamięć. I często sobie o tym przypominam. I wracając do tego, myśląc o tym wszystkim i mając na uwadze te wszystkie powołania do służby, do wykonania właśnie pewnej pracy, pewnego zadania, do czegoś, do czego może jesteś powołany, do tej służby, do której może jeszcze nie wszedłeś, a może chcesz wejść. I może kalkulujesz, i może myślisz, i może badasz czas, to chcę ci powiedzieć, że jutro możesz nie mieć dzisiejszej możliwości. I to jest to zdanie. Że jutro możesz nie mieć dzisiejszej możliwości. Bo może właśnie dziś masz możliwość dzięki Bożej łasce wejść na nowy grunt, zasiewając słowo o dobrej nowinie, która jest jedyną prawdą w Jezusie Chrystusie. Bo wczoraj to jest historia. Bo jeżeli mówimy, że jutro możesz nie mieć dzisiejszej możliwości, to wiemy o tym, że jutro nie należy do nas. Dziś masz ten czas i możesz odrzucić wszelkie kalkulacje, możesz odrzucić jakieś tam mierzenie się z czasem. No chyba, że masz kilka służb i już sobie nie weźmiesz nic więcej, no bo też nie możesz wszystkiego. To podejmij taką decyzję. To tak naprawdę w Nim tak wiele mogę. Paweł powiedział więcej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. To On daje siłę do działania i pomaga przezwyciężać trudności. To w Jezusie Chrystusie możemy mieć pokój w służbie, możemy wykonywać to dzieło, do którego jesteśmy powołani. Bo tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy tu po coś. Skoro jesteś tutaj, to jesteś po coś, bądź użyteczny. I tak na sam koniec już teraz chciałbym jeszcze przeczytać jedno zdanie i jeszcze zostawić was takim pytaniem. Przezwyciężaj te trudności, ale nie przezwyciężaj ich sam, tylko z Jezusem. I nie czekaj do jutra. Kiedy się nawróciłeś, to powiedziałeś tak Jezusowi. I pytanie jest takie, czy dziś twoje tak jest nadal aktualne. Zostańcie z Bogiem. Amen.